Barwińskiego 5.
Dziś od samego rana obawiałem się wyjścia do pracy, ponieważ niestety fryzura nieprzygotowana, trochę taki jestem zapuszczony, a naszym gościem jest Adam Schulz, fryzjer męski, barber, rzemieślnik. Długo można by było jeszcze wymawiać jego funkcję, ale także i człowiek, który pisze książkę. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry, Franku. Dzień dobry, słuchacze.
Powinienem w czapce przyjść dzisiaj do pracy?
Nie musisz się martwić o swoją fryzurę, ponieważ jest dzisiaj dzień wietrzny, który miał prawo tak cię uczesać w sposób naturalny, jesienny, więc jesteś zupełnie sauté i jak najbardziej dobrze wyglądasz.
Spotykamy się przy okazji twojej nowej książki zatytułowanej Następny proszę. Wydawać by się mogło, zresztą piszesz na wstępie, że wszystko, co chciałeś napisać o fryzerstwie męskim, zawarłeś w tym kompendium wiedzy, w tej encyklopedii, która chyba jako pierwsza w Polsce powstała w końcu po latach, a tu się okazuje, że nie. Co się nagle stało, że stwierdziłeś w pewnym momencie, że trzeba by jeszcze coś dopisać, a nawet drugą książkę?
Pisząc pierwszą książkę, przede wszystkim myślałem, że dumny i blady, odkładając pióro przy ostatnim akapicie, że już jest rzeczywiście wszystko napisane, ponieważ pierwsza książka pod tytułem Fryzjer męski była książką taką stricte techniczną, mocno zawodową. Ona miała też na fali dużego zainteresowania fryzjerstwem męskim czy barberingiem, kosmetykami, usystematyzować, skategoryzować narzędzia, kosmetyki, fryzury i tak dalej. Ale w międzyczasie tak zwanym pojawiły się nowe fakty. A nowe fakty są takie, że zacząłem więcej podróżować, zacząłem również uczyć w szkole i to wszystko dało mi dodatkowe bodźce. Okazało się, że nie wszystko to, co jest dla mnie zupełnie oczywiste, takie oczywiste jest.
A co było na przykład takie oczywiste dla ciebie, a nie było oczywiste na przykład dla twoich uczniów?
No, w pierwszej książce nie pisałem zupełnie o składnikach kosmetyków, o ich składowych, o ingrediencjach, o wszystkim tym, czym wydawać by się mogło, że jest proste i jasne, ale moi uczniowie tego nie wiedzieli i musiałem ten temat zawrzeć. Ale to w tym wszystkim było jakby, to była taka rzecz drugorzędna. Sam fakt nauczania w szkole zawodowej i fakt podróżowania dał mi tyle nowych pomysłów i nowych bodźców, a informacja z Muzeum Barberingu w Ohio, w którym byłem kilkakrotnie, że w Ameryce wydano, napisano i sprzedano 25 tysięcy książek na temat fryzjerstwa męskiego. 25 tysięcy różnych książek napisano na temat fryzjerstwa męskiego w Stanach Zjednoczonych. No to pomyślałem sobie, że napisanie dwóch nie jest naprawdę niczym nadzwyczajnym.
No zwłaszcza, że mamy tylko dwie w naszym kraju.
Tak, mamy tak naprawdę tylko dwie pisane przez Polaków. Wcześniej nigdy się nic takiego nie ukazało, ale to jest jakby cały czas, słuchajcie, droga otwarta. Każdy fryzjer może pisać, każdy fryzjer ma dużo do powiedzenia. Czasami ludzie się boją zacząć z jakichś tam różnych powodów, ale naprawdę warto pisać, ponieważ w Ameryce to nie jest tak, że wszystkie te książki, które się ukazują, to są książki tylko o tym, jak strzyc, jak trzymać nożyczki, czy jakiego rodzaju pomady do włosów używać, ale tam są różne najdziwniejsze wspomnienia fryzjerów, kawały, jakie fryzjerzy piszą, są opisywane zbiory, wszystko jest naprawdę na Uniwersytecie w Teksasie jeden z akademików usiadł i spisał właśnie te książki i teraz możemy przeczytać te tytuły właśnie w muzeum.
Stworzył taką bibliografię.
W Muzeum Barberingu, tak, mamy coś na ten kształt. I jest, jest to rzeczywiście porażająca liczba 25 tysięcy książek, natomiast w całej Europie myślę, że nie wydano nawet procenta przez ostatnie 100 lat takiej ilości, więc to też pokazuje, jak Ameryka dużo zrobiła, jak jest daleko, jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie od innych krajów na całym świecie. W tej książce właśnie jest też duży rozdział o Ameryce, o amerykańskim barbershopie, taki mocno popkulturowy, mocno historyczny, pokazujący, jak bardzo fryzjerstwo amerykańskie różni się od europejskiego.
To zaraz do Ameryki wrócimy, ale chciałbym zacząć jeszcze od początku twojej książki, bo opisujesz swoją drogę i zaskoczyło mnie to, że już jako dziecko stwierdziłeś, że chcesz być fryzjerem. I to jest, znam wiele dzieci i nigdy nie słyszałem czegoś takiego, że jak dorosnę, chcę zostać fryzjerem. Co ciebie zmusiło, albo, nie wiem, natchnęło do tego, żeby podjąć taką dosyć zaskakującą decyzję?
Słuchaj, żebyśmy mieli jasność, ja też takich dzieci nie znam.
Aha.
Kilka dni temu był u mnie kolega z podstawówki, który się u mnie strzyże od wielu lat. Chodziliśmy od pierwszej klasy do ósmej i on powiedział mi, wiesz co, po przeczytaniu pierwszego rozdziału przypominam sobie pewien fakt, o którym pewnie ty już nie pamiętasz, a którego nie ma w książce. Na jednej z pierwszych lekcji w pierwszej klasie pani zapytała, kim będziecie w przyszłości. No i padały standardowe strażakiem, księżniczką.
Piłkarz, strażak i tak dalej.
A ja wstałem i powiedziałem, że będę fryzjerem. I to on mówi, ten mój przyjaciel mówi, że do dzisiaj to pamięta, jakie to było zaskakujące, że trzymałem się też tego do ósmej klasy. Nie mogę odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, dlaczego chciałem być fryzjerem, ponieważ, nie wiem, fascynowało mnie to. Mój dziadek w czasie wojny był fryzjerem męskim. Jego niektóre opowieści mogły mi się jakoś oczywiście wbić w głowę, wbić w pamięć, ale nie jestem pewien, czy to było to. Natomiast zawsze, kiedy przechodziłem koło zakładu fryzjerskiego, interesował mnie ten świat. Lubiłem stanąć przy szybie, obserwować, następny proszę i następny proszę, i te włosy spadające na ziemię, i te śmiechy, te rozmowy między ludźmi.
Te zapachy, które...
Zapachy, takiego... wiesz, wtedy jeszcze palono papierosy w środku, więc ten cały zapach wychodził na zewnątrz. Woda kolońska, te jakieś takie ciężkie, mocne zapachy papierosowe, to wszystko razem tworzyło taki kosmos, który podobał mi się, ale nadal nie wiem, dlaczego chciałem być wtedy fryzjerem. Natomiast no, zawsze gdzieś mnie to w tym kierunku do tego zawodu ciągnęło.
Dobrze, to za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy na temat tej książki. Na razie zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, jeżeli pozwolisz. A ja sobie w tym czasie ugładzę jeszcze bardziej włosy.
Ja pozwalam, oczywiście.
Żebyś
będzie miał bardzo miło posłuchać.
Efekt, żebyś chociaż ty miał takie tutaj inne doznanie wizualne w tym czasie. 19 minut pozostało do godziny 15. Słuchają państwo Radia Poznań. W naszym studiu nadal Adam Schulz, fryzjer męski, barber, i jego książka Następny Proszę. Druga książka, Następna Proszę. O, tak. Tu opisujesz także amerykański barbershop, jak on wygląda. Piszesz zresztą o tym, że wyobrażenie o nim europejskie jest zupełnie inne, no bo wiadomo, że my wyobrażamy sobie tak, jak to widzimy na przykład na amerykańskich filmach, gdzie faktycznie tych elementów barbershopów pojawia się w wątkach wielu filmów sporo. Co cię zaskoczyło, kiedy pojechałeś do Stanów i zobaczyłeś na żywo takie prawdziwe barbershopy, prawdziwe amerykańskie, i do tego jeszcze rozmawiałeś z tymi tuzami fryzjerskiego świata amerykańskiego?
Franku, zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że zakłady fryzjerskie w Ameryce są mocno osadzone w tradycji i w historii. Że bardzo im zależy na tym, żeby poszczycić się tym, że w tym zakładzie pracował już ktoś 100 lat temu, 50 lat temu, że ciągle używają tych samych kosmetyków, że siedzisko dla dziecka jest to samo, które założył, które kupił właściciel kiedyś, że cały czas wszystko odbywa się w mniej więcej takich samych procedurach i że ceny również często nie zmieniają się jakoś diametralnie. Mówimy o zakładach tak zwanych tradycyjnych barbershopach, bo to jest coś zupełnie innego niż zakłady fryzjerskie czy salony damsko-męskie. To jest zupełnie inna półka. Zaskoczyło mnie również to, że żeby móc zostać fryzjerem męskim w Ameryce, trzeba mieć licencję. Żeby móc wywiesić barber pole, czyli ten taki kręcący się kolorowy lizak, czyli symbol zakładów fryzjerskich dla mężczyzn, trzeba mieć licencję. Żeby móc użyć brzytwy w zakładzie fryzjerskim, trzeba mieć licencję. Trzeba
Dodatkową licencję jeszcze.
Trzeba pójść do specjalnego koledżu, odbyć 1500 godzin praktyk i działań teoretycznych. Trzeba tego wszystkiego się dowiedzieć, otrzymać licencję i dopiero można zacząć startować. Nie można tego robić tak sobie po prostu, bo komuś się wydaje, bo ktoś wczoraj był tym, a dzisiaj jest tamtym. Oczywiście każdy ma prawo zmieniać swoje życie, ale wtedy idzie do koledżu barberskiego w Ameryce, uczy się i pracuje. Wspomniałeś o wątkach filmowych. To jest jeden z moich ulubionych rozdziałów w tej książce. To jest rozdział, który mi się pisało tak lekko i tak przyjemnie, ponieważ opisywanie filmów, popkultury, polityki i muzyki związanej z fryzjerem męskim to jest po prostu no, czysta przyjemność. To słuchając opowieści starych fryzjerów, czy oglądając stare filmy, spisując to wszystko, śmiałem się w głos i naprawdę czułem się spadkobiercą wielkiej międzynarodowej spuścizny fryzjerskiej, która ma w tym takim nowoczesnym wydaniu około 200 lat, a w wydaniu takim, no rzeczywiście, o którym piszę w pierwszej książce, no to pewnie z 2 albo 3 tysiące, ale to właśnie ten nowożytny charakter fryzjerstwa męskiego trafia do naszej świadomości i ten taki starszy pan, który pracuje przy fotelu od wielu, wielu, wielu lat, jest takim archetypem, takim synonimem czegoś fajnego, sympatycznego, co dzieje się w zakładzie fryzjerskim.
To jest też zaskakujące w tej książce, że opisujesz fryzury właśnie ludzi ze świata sztuki, ze świata polityki i często nie zwracamy na to uwagi, a potem nagle okazuje się, że na przykład jak chwycimy twoją książkę i widzimy fryzurę Zdzisławy Sośnickiej, widzimy fryzurę Donalda Trumpa, widzimy też fryzury postaci na przykład z bajek, jak Johnny'ego Bravo, to okazuje się, że to jest jednak bardzo istotne i że tych fryzur męskich jest bez liku i one zmieniały się na przestrzeni lat dosyć diametralnie.
Wspomniałeś fryzurę urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Ona jest dosyć zaskakująca.
Jest zaskakująca i wielu fryzjerów, którzy oglądają go w telewizji, jest w stanie pokłócić się o to, czy to jest treska, czy to jest zaczeska, jak to wygląda. Jak to nazwać? Ja myślę, że nikt z nas nie jest w stanie tego stwierdzić, dopóki nie miałby okazji dotknąć skalpu, że tak powiem. O fryzurze Donalda Trumpa wiemy sporo. Ona jest opisana oczywiście w tej książce, ale jej nazwa to jest po prostu Donald Trump.
Nie ma
jej inaczej
taki.
Nie można nazwać. Ale nie tylko ta fryzura prezydenta Stanów Zjednoczonych jest interesująca, intrygująca, bo na przykład w latach 60. zakład fryzjerski z Queens, rodziny Petruccellich, 8 braci, którzy przypłynęli z Włoch, wymyślili fryzurę dla Johna Kennedy'ego, którą nazwali John John. Słynny prezydent Andrew Jackson z XIX wieku miał również fryzurę opisaną już na początku XIX wieku w podręcznikach fryzjerskich jako Jackson Style. Z takich fryzur ikonicznych, zapomnianych, opisanych jest w tej książce mnóstwo. Pisałem ją z wielką przyjemnością właśnie dlatego, że odkrywałem co rusz nowe wątki, nowe tematy, siedząc czy to w źródłach archiwalnych w muzeum w Stanach czy w bibliotekach, ale przede wszystkim słuchając starych fryzjerów. Jeden z moich ulubionych wątków w tej książce to jest właśnie rozmowa z najstarszym barberem świata, panem Antonim Mancinellim ze stanu Nowy Jork, do którego poleciałem osobiście spotkać się z nim. Umówiłem się z jego recepcją. On nawet nie wiedział w sumie, że my do niego lecimy. Pan, kiedy się z nim spotkałem, miał 108 lat. I mając 108 lat, pracował cały czas przy fotelu. Nie żartuję, pracował bez okularów, pracował w takim oldschoolowym sznycie, w takim starym drylu. Grzecznie odpowiadał na pytania klientów, rozmawiał z nimi. Kiedy siedział na fotelu, a wchodził nowy klient do zakładu fryzjerskiego, natychmiast wstawał, podchodził i się witał. Nawet jeżeli to był jakiś młody szczun, on po prostu podchodził do niego, witał się, kłaniał. To było widać pracę, szacunek, rzemiosło, ambicje, ale przede wszystkim taką pokorę w tym człowieku. Pół roku po moim spotkaniu byłem ostatnią osobą z zagranicy, która z nim rozmawiała. Pół roku po tym spotkaniu zmarł na raka szczęki. Co się musi stać, żeby 108-letni mężczyzna zamiast odejść normalnie w swoim łóżku z powodu starości umierał na raka szczęki? No ale ktoś napisał w amerykańskim nekrologu, że widocznie Pan Bóg już nie miał innego pomysłu, jak go zabrać z tego padołu ziemskiego, jak tylko w taki sposób. W każdym razie takich opowieści, anegdot jest w tej książce mnóstwo. Nasz iskrzy od tego, jak bardzo fryzjerstwo męskie jest wśród nas, a jak bardzo tego nie widzimy.
No, dopiero teraz zaczynamy dostrzegać męskie fryzury na ulicach i to od kilku lat. Dobrze, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, chociaż nie, jeszcze jej nie zakończymy. Teraz wymyślimy pytanie konkursowe, a Państwo będą musieli odpowiedzieć, o ile będą Państwo chcieli na to pytanie. Do wygrania będzie książka właśnie Następny, proszę, Adama Szulca, razem z autografem i dedykacją autora. To za chwilę wrócimy do rozmowy. Jeszcze zanim zadamy pytanie konkursowe dotyczące książki Adama Szulca, Następny, proszę, to jeszcze chciałem się dowiedzieć, bo widziałem tutaj wizerunek Kim Jong-una. Ma też dosyć charakterystyczną fryzurę. Ona ma swoją nazwę?
Zainteresowała cię fryzura wielkiego przywódcy?
Przepraszam, tak.
Tak?
Tak.
Słuchaj, zanim Kim Jong-un zaczął nosić tę fryzurę, ona była zabroniona w Korei Północnej, ponieważ to była fryzura, która jest nazywana w Korei Północnej fryzura na chińskiego przemytnika. Ona jest oczywiście bardzo dokładnie opisana w tej książce, ale w Korei Północnej do tamtego momentu było bodajże, już teraz nie pamiętam z głowy, 13 fryzur dozwolonych, usankcjonowanych, więc ty jako pan Franciszek chciałbyś pójść do takiego zakładu fryzjerskiego, musiałbyś wybrać jedną z tych 13 fryzur. Nie mógłbyś sobie zrobić, nie wiem, irokeza czy fryzury na chińskiego przemytnika tak po prostu, bo masz ochotę, tylko była taka ilość. Dla pań było kilka fryzur więcej, więc gdybyś był panią, to mógłbyś zrobić sobie...
Byłoby lepiej, tak. Łatwiej. Ale czyli Kim Jong-un po prostu rewolucjonista.
Ja myślę, że to
ryzykant.
Chyba...
Chociaż jemu nic nie groziło.
Jemu nic nie grozi, a ta fryzura już jest usankcjonowana. Już można się strzec na chińskiego przemytnika.
Ale nazywa się chyba inaczej. Na Kim Jong-una. Czy na wielkiego przywódcę.
Nie znam na tyle koreańskiego, a takie smaczki kulturowe trudno przenikają do Polski. Jest też tam bardzo ciekawa fryzura, jeżeli mogę jeszcze jedną krótką rzecz, a mianowicie wąs ambasadora Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej tym razem, który narobił niesamowitego bigosu i niecały rok temu w Korei Południowej, między innymi z tego powodu były bardzo wielkie zamieszki pod ambasadą USA, ponieważ tenże ambasador zapuścił wąsa. Niby taki sobie po prostu wąs. Okazało się, że to był wąs, jakiego nosili japońscy okupanci Korei Południowej w czasie II wojny światowej, charakteryzujący się wyjątkowym okrucieństwem. No i wydawać by nam się mogło, że to nie jest nic takiego, ale proszę sobie wyobrazić, gdyby na przykład ambasador Niemiec w Polsce teraz zapuścił wąsa jak pewien austriacki kapral.
I malarz.
Dziękuję.
Takie inne, można historie, zrozumieć. Takie inne historie są opisane przez Adama Szulca w książce Następny, proszę.